Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Rok 1975 w sposób szczególny zapisał się w historii kinematografii australijskiej, która już od lat próbowała przemawiać własnym głosem, lecz pozostawała dotąd szerzej niezauważana. Punktem zwrotnym okazał się Piknik pod wiszącą skałą. Film zdobył sobie międzynarodowe uznanie, a jego twórca, Peter Weir, zaliczony został do grona najciekawszych i najbardziej obiecujących twórców kina.
To, co widzimy i kim się zdajemy, jest snem jedynie. Snem śnionym we śnie.
Akcja opowieści rozgrywa się w 1900 roku w małym australijskim miasteczku, gdzie znajduje się ekskluzywna pensja dla panien z dobrych domów. Jej właścicielką, skrupulatnie pilnującą porządku i dyscypliny, jest surowa i wyniosła wdowa Appleyard. Starsza kobieta nie wykazuje wyrozumiałości dla swoich podopiecznych, które oddają się marzeniom, tęsknią za miłością i chcą cieszyć się życiem. Dzień Świętego Walentego to jeden z nielicznych momentów, gdy monotonne życie pensji zaczyna nabierać kolorów. Zaplanowana na ten dzień wycieczka do buszu, gdzie znajduje się wyniosła wulkaniczna skała, licząca sobie, jak przekonuje nauczycielka, milion lat, rozpala wyobraźnię dziewcząt. Jednak piknik pod wiszącą skałą kończy się tragedią. W wielkim skupisku skalnych monolitów znikają bez śladu trzy uczennice oraz jedna z ich opiekunek, a wielodniowe poszukiwania nie przynoszą żadnego rezultatu.
Przepraszam, mademoiselle. Tak, Marion? Jeśli czas pozwala, chciałabym zmierzyć czoło skały z Irmą i Mirandą. Prosimy, mademoiselle. Wrócimy przed podwieczorkiem. Dobrze, idźcie. Mogę iść z wami? Jak nie będziesz narzekać. Nie będę przyrzekał. Proszę się o nas nie martwić, nie będzie nas tylko chwilę.
Weir nie chce, wbrew pozorom, opowiedzieć jeszcze jednej kryminalnej historii, ani tym bardziej naśladować amerykańskich horrorów. W centrum jego uwagi pozostaje tajemnica, która niczym tajfun wdziera się w spokojne i racjonalnie uporządkowane życie szkoły, jak i całego miasteczka. Od niej wszystko się zaczyna i na niej wszystko się kończy. Widz zaś pozostaje z niezaspokojoną ciekawością, nie mogąc zrozumieć, co się naprawdę wydarzyło. Wiemy tylko tyle, że od pierwszych scen najrozmaitsze drobne znaki zdają się zwiastować niezwykłe zdarzenia. Przed wyruszeniem w drogę jedna z zaginionych, Miranda, sugeruje niejasno swojej przyjaciółce, że już niedługo nadejdzie czas rozstania. Nauczycielka przeglądająca malarskie reprodukcje rozpoznaje w tejże Mirandzie anioła z obrazu Botticellego, a wreszcie, po przybyciu pod skałę, uczestnicy zauważają, że ich zegarki zatrzymały się dokładnie o tej samej godzinie.
Zabawne. Niech to licho zegarek stanął. Zdechł punkt 12. A to dobre. Stanął o 12. Nigdy dotąd nie stał. Pewnie kwestia magnetyzmu. Już dobrze po drugiej. Uważajmy na godzinę. Obiecałem pani Appleyard, że wrócimy na pensję przed 8. Poza tymi ludźmi w dole. Zdaje się, że jesteśmy jedynymi stworzeniami na Ziemi.
Twórcy Pikniku pod wiszącą skałą w najmniejszym stopniu nie wydają się zainteresowani wyjaśnieniem tajemniczych zdarzeń i związanych z nimi znaków. Ich uwaga koncentruje się na postawach, jakie bohaterowie opowieści zajmują wobec tajemnicy oraz na tym, w jaki sposób wpływa to na ich życie. Co zaskakujące, reżyser wyraźnie pokazuje, że tajemnica może pozostać całkiem niezauważona, o ile nie dotknie kogoś bezpośrednio. Tak dzieje się w przypadku policji i mieszkańców miasteczka, którzy snują najrozmaitsze przypuszczenia, ale w ostatecznym rozrachunku zaginięcie dziewcząt pozostanie dla nich jedynie zagadką o zbyt dużej liczbie niewiadomych. W odróżnieniu od nich, obecności tajemnicy bardzo mocno doświadcza grubiutka Edith, która jako ostatnia widziała zaginione, gdy roznegliżowane, niby w jakimś lunatycznym transie, zmierzały między skalne bloki.
Miranda! Chodźcie tam, wracajcie.
Wiadomość o niewyjaśnionych zdarzeniach porusza bardzo mocno również pewnego młodego Anglika. Michael, nękany przez młodzieńczą wyobraźnię najrozmaitszymi obrazami i głosami, spędza noc na wiszącej skale. Tam, następnego dnia, poranionego i nieprzytomnego znajduje służący. Jego próba zmierzenia się z tajemnicą, tak bardzo nieracjonalna i niedorzeczna, kończy się jednak częściowym sukcesem. Jedna z dziewcząt zostaje odnaleziona w skalnej szczelinie, a on dzięki temu może przeżyć swoją pierwszą miłość.
Budzę się zlany zimnym potem. Rozmyślam, czy one żyją. Ja to widzę tak. Jak nie znalazł ich ani gliniarz, ani aborygeński tropiciel, ani pies, to nikt ich nie znajdzie. Ludzie ginęli już w buszu. Jak dla mnie to koniec zabawy. A dla mnie jeszcze nie koniec. Może leżą tam, umierając z pragnienia na tej diabelskiej skale? A my tu sobie popijamy chłodne piwko. Radzę ci, im szybciej o tym zapomnisz, tym lepiej. Nie mogę i nigdy nie zapomnę.
Dla wdowy Appleyard tajemnica okazuje się zabójcza. Stara kobieta nie może się pogodzić, że tak nieprawdopodobne, wręcz niedorzeczne zaginięcie jej podopiecznych niszczy reputację szkoły i doprowadza ją na skraj bankructwa. Appleyard zawsze była przewidująca, starała się wszystko skrupulatnie planować, aby nie dać się zaskoczyć żadnym okolicznościom. Teraz, gdy traci kontrolę nad swoim życiem, pozostaje jej tylko samobójstwo. I tu zdaje się tkwić przesłanie owej przedziwnej historii opowiadanej przez Weyera. Człowiek, dążąc do pełnego zapanowania nad swoim życiem, wznosi szańce i stara się zabezpieczyć na wszelkie sposoby. Tymczasem, gdy nadchodzi nieoczekiwane, gdy wydarza się tajemnica, wszystko rozpada się niczym domek z kart, a człowiekowi pozostaje tylko albo pozwolić się jej prowadzić, albo zginąć.
W odpowiednim miejscu i czasie czekała milion lat tylko na nas. Patrzcie, w górę, na niebo. Już wiem. Co wiesz? Zdumiewające, ilu ludzi żyje bez celu, choć możliwe, że wykonują jakieś działania nieświadomie. Wszystko zaczyna się i kończy w odpowiednim czasie i miejscu.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.